Witam Państwa bardzo serdecznie w kursie Microsoft Virtual Academy pod tytułem Maszyny wirtualne z Windows i Linux. Aktualnie jesteśmy w module trzecim pod tytułem Wirtualizacja zdalna Microsoft Azure. Opowiedziałem już Państwu o tym, czym jest wirtualizacja oraz jak uruchomić ją lokalnie na Hyper-V. Teraz chciałbym się skupić na sytuacji takiej, kiedy być może nie mogą Państwo uruchomić tej wirtualizacji u siebie lokalnie i chcieliby Państwo skorzystać z możliwości, jakie dają serwerownie Microsoft. W aktualnym module opowiem Państwu o tym, czym jest Microsoft Azure, jak działają maszyny wirtualne w Azure oraz jak działają maszyny nie tylko z Microsoftem, ale całym open source'owym stackiem w naszej chmurze publicznej. W moim demo chciałbym pokazać Państwu to, w jaki sposób taką maszynę wirtualną stworzyć, uruchomić, w jaki sposób się do niej podłączyć oraz jak skorzystać z systemów nie Microsoftowych. Serdecznie zapraszam. Chmura publiczna Azure to przygotowana wielka i gigantyczna infrastruktura od Microsoft. Są to serwerownie na całym świecie, które są zbudowane i zarządzane w całości przez Microsoft. Tych data center na całym świecie jest ponad 10, natomiast te, które obsługują ruch dedykowany dla Europy, znajdują się w Irlandii i w Holandii, w Dublinie i w Amsterdamie. Każde takie data center działa w oparciu o Microsoft Azure i w każdym takim data center jest ponad 100 tysięcy fizycznych serwerów. Często jest ich również w okolicach 300 tysięcy i to jest normalne pojedyncze data center. W takich serwerowniach mogą Państwo skorzystać z możliwości tych serwerów, które tam są zainstalowane i które tam działają. Mają Państwo konieczność wtedy zapłacenia za działanie tych maszyn wirtualnych, natomiast tylko wtedy, kiedy te maszyny będą wirtualne działały i kiedy Państwo będą z nich korzystać. Jeśli te maszyny będą wyłączone, to nie będą Państwo za nie płacili. Płatności dokonuje się w systemie subskrypcyjnym, miesięcznym lub rocznym. Możemy płacić faktycznie za to, co zużyliśmy w tym Azurze. Jeśli chodzi o te data center na całym świecie, tak jak Państwo widzą w tej chwili na załączonej mapce, tych regionów, w których działają data center, jest kilka. Kilka z nich jest w tej chwili również uruchamianych, takich jak na przykład Japonia czy Australia. Natomiast te wcześniej wspomniane przeze mnie w Europie są dwa, North Europe i West Europe, do wyboru, jeśli tylko mamy ochotę. Wsparcie, które gwarantujemy dla Azura, oczywiście jest całodobowe przez wszystkie dni w roku i Polska jest jednym z krajów, w których oczywiście ten Azur jest dostępny. Dlaczego warto pomyśleć o chmurze? Dlaczego warto się nad nią pochylić? Są trzy takie argumenty, które bardzo przemawiają za tym, aby skorzystać z tej chmury. Po pierwsze, szybkość. Uruchomienie maszyny wirtualnej, nie posiadając kompletnie niczego, nie posiadając sprzętu do tego potrzebnego, a jedynie przeglądarkę, pozwala nam taką maszynę wirtualną uruchomić w dosłownie 10-15 minut, co pokażę też Państwu w trakcie mojego demo. Co ważne, Azure oferuje również Państwu skalowalność. To jeśli na maszynie fizycznej, tak jak w tym wypadku pokazywałem Państwu w module drugim, na moim komputerze całkiem dużym z 32 GB RAM-u, ja jestem w stanie uruchomić, nie wiem, powiedzmy 10, powiedzmy 15 maszyn wirtualnych, to jest wszystko, co będę w stanie zrobić na tym moim sprzęcie. O tyle w Azurze nie ma najmniejszego problemu, aby w jednej chwili uruchomili Państwo, nie wiem, 100 maszyn wirtualnych. I korzystając z możliwości automatyzacji, te 100 maszyn wirtualnych może się uruchomić równocześnie w tym samym czasie, dzięki czemu po 15 minutach możemy mieć stworzonych 100 maszyn wirtualnych, które będą tam działały na nasze potrzeby. Trzecim argumentem jest ekonomia. Ekonomia, która w wypadku korzystania z chmury publicznej z Microsoft Azure powoduje to, że korzystają Państwo za to, co Państwo zużyją. Jeśli dana maszyna wirtualna nie działa, jest wyłączona, to Państwo za nią nie płacą. Czyli mogą Państwo taką maszynę wirtualną uruchomić na przykład tylko na 2 godziny i zapłacić za 2 godziny działania takiej maszyny. Jeszcze w samym demo pokażę Państwu, w jaki sposób wygląda kwestia cen i działania tych maszyn wirtualnych. Zobaczą Państwo, że 2 godziny działania maszyny wirtualnej to może być kwota od złotówki, jeśli to będzie jakaś mała maszyna, do jakiejś większej kwoty, jeśli będziemy chcieli ją uruchomić naprawdę dużą. Jak wyglądają rodzaje usług działających w chmurze Azure? Azure oferuje trzy rodzaje chmury, trzy rodzaje usług w swoich serwerowniach. W klasycznej serwerowni, to co Państwo widzą teraz na slajdzie, to Państwo zajmują się całą infrastrukturą, poczynając od rzeczy związanych z sieciami, z przechowywaniem danych, z sprzętem fizycznym, z wirtualizacją, z systemami operacyjnymi, wszystkim zajmują się Państwo. Microsoft oferuje pierwszy rodzaj usługi, który nazywa się Infrastructure as a Service. W takiej sytuacji oddają Państwo kontrolę nad tymi elementami, które w tej chwili na slajdzie są zaznaczone na zielono. Czyli to Microsoft zajmuje się siecią, przechowywaniem danych, sprzętem fizycznym i warstwą wirtualizacji. Państwo natomiast muszą przygotować maszynę wirtualną. Państwo przygotowują system operacyjny, to co w tym systemie operacyjnym działa. Państwo dbają o ten system, to jest Państwa nadal obowiązek. I to jest sytuacja taka, w której uruchamiamy maszyny wirtualne w serwerowniach Microsoftu. Drugim rodzajem usługi w Azure jest Platform as a Service. To sytuacja taka, kiedy oddają Państwo kontrolę nad kolejnymi elementami tej infrastruktury, a konkretnie nad systemem operacyjnym i tym, co działa na bazie też tego systemu operacyjnego, nad jakimś middlewarem. Państwo przestają dbać o system operacyjny, już nie muszą się Państwo martwić i dbać o jego aktualizację, dbanie o to, aby był zawsze dostępny i zawsze przygotowany, to robi Microsoft. Państwo natomiast na tej infrastrukturze piszą swoje aplikacje. To środowisko idealne dla programistów, którzy nie muszą się martwić o system operacyjny, o sprzęt, o tego typu rozwiązania. I trzecim rodzajem usług jest software as a service. Wbrew pozorom, tak jak widać na slajdzie, Microsoft teoretycznie dba o wszystko, przestają się Państwo martwić o cokolwiek. Natomiast to jest sytuacja taka, że faktycznie już przestają Państwo też nawet pisać aplikacje, przestają Państwo ją rozwijać, czy mieć wpływ na jej rozwój. To jest sytuacja taka, gdzie dostają Państwo gotową aplikację. Koronnym przykładem software as a service jest nasz Office 365. Państwo kupują w ramach subskrypcji gotową aplikację, na przykład Exchange'a w ramach Office'a 365 i nie muszą się Państwo dbać o sprzęt pod spodem, o system operacyjny, o samego Exchange'a. Państwo zajmują się tylko i wyłącznie tworzeniem nowych użytkowników i zarządzaniem na pewnym poziomie tym Exchange'em. Tak wygląda, proszę Państwa, ten zestaw usług w chmurze Azure. Ja kiedyś spotkałem się z bardzo ciekawym przykładem i odwołaniem do życia w zakresie tego typu usług i chciałbym Państwu trochę humorystycznie o tym opowiedzieć. Otóż chodzi o usługę pizza as a service. To sytuacja taka, jeśli chcą Państwo o wszystko zadbać sami, to jest taka sytuacja, w której kupują Państwo wszystko od A do Z, wszystkie składniki potrzebne do zrobienia pizzy, Państwo ją w domu robią, Państwo ją przyrządzają, no i finalnie Państwo oczywiście ją również zjadają. To jest taka klasyczna sytuacja. Jeśli by to porównać i określić jednym słowem, to byłoby to po prostu zrób wszystko sam. Jeśli chcielibyśmy to porównać do sytuacji infrastructure as a service, to jest sytuacja taka, gdzie ktoś Państwu dostarcza pewną bazę. W tym wypadku humorystycznym dostarcza Państwu zarówno ciasto, sos, jak i wszelkiego rodzaju dodatki. Natomiast nadal Państwo muszą zadbać o to, żeby tą pizzę u siebie w domu upiec, przygotować, no i oczywiście finalnie zjeść. Czyli to sytuacja taka, kup bazę, upiecz sam. Jeśli chcą Państwo oddać kontrolę nad kolejnymi aspektami, no to oddają Państwo również kontrolę nad aspektami związanymi z przygotowaniem tej pizzy, czyli również to dla Państwa to wszystko jest przygotowywane. Państwo zapewniają tylko napoje, jak już Państwo lubią, no i oczywiście to miejsce, gdzie Państwo to zjedzą, czyli w tej sytuacji jest to klasyczne podejście, gdzie jest dostawa tej pizzy dla Państwa. No i ostatni element, który można trochę porównać do software as a service, to sytuacja taka, gdzie nad wszystkim oddają Państwo kontrolę dostawcy czy pizzerii. Jak być może się Państwo już domyślają, to jest sytuacja taka, w której po prostu idą Państwo zjeść do pizzerii. Nie muszą Państwo o nic dbać, idą Państwo, płacą tylko za tą usługę i to jest wszystko. Dlaczego Państwu pokazuję też ten slajd trochę humorystyczny? Otóż pokazuje on to, że nigdy nie ma jakby idealnego rozwiązania. To znaczy, nie można powiedzieć wprost, że zawsze infrastructure as a service będzie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ to nie jest prawda. W zależności od Państwa potrzeb, od Państwa wymagań, każde z tych rozwiązań może być spełniające Państwa potrzeby. Czasami nam się zdarza, że faktycznie chcemy zrobić wszystko od A do Z i przygotować tę pizzę sami. To samo może być w serwerowni. Tam również chcemy zająć się wszystkim od A do Z, bo taką mamy potrzebę, a czasami chcemy skorzystać z dostawy, tak? tak? Nie chcemy się bawić w samemu pieczenie, tylko dzwonimy, zamawiamy, ta pizza do nas przyjeżdża. I to samo z platforma za serwis, może nie chcemy dbać o system operacyjny, może chcemy napisać gotową aplikację. My natomiast dzisiaj skupimy się na tej części Infrastructure as a Service, w której dostarczy Państwu Microsoft tą bazę związaną z serwerami, z wirtualizacją. My będziemy się zajmować wszystkim od poziomu systemu operacyjnego. Jeśli chodzi o poziom systemu operacyjnego, bardzo fajną możliwością Azura jest to, że dostarcza on Państwu gotowe obrazy z systemami operacyjnymi. Państwo dostają gotowy taki panel, w którym mogą Państwo stworzyć maszynę wirtualną z galerii i w tej galerii są przygotowane obrazy. To, co Państwo mogą zauważyć, to są to oczywiście obrazy nie tylko z systemami Microsoftu, czyli te obrazy gotowe są i dostępne dla Państwa od razu z dowolnym systemem, który gdzieś tam tu widać na slajdzie. Te bardziej aktualne zobaczą za chwilę Państwo w demo. Azure to nie tylko Microsoft, to jest też bardzo ważne stwierdzenie, tak jak w module drugim pokazywałem Państwu, że na client Hyper-V lokalnie możemy uruchomić systemy nie Microsoftowe, tam uruchamiałem Fedorę, tak tu mogą Państwo uruchomić również inne systemy niż tylko Microsoft. I są to te systemy wspierane, o których mówiłem wcześniej, plus oczywiście zadziałają również systemy inne, z tym też nie ma najmniejszego problemu. I co ciekawe, co ważne, zadziałają również aplikacje, gotowe aplikacje, które my też mamy prekonfigurowane i przygotowane dla Państwa, tak jak na przykład Oracle czy Java, środowisko javowe, które jest dla Państwa przygotowane i prekonfigurowane. Jakby tego było mało, to ma Azure jeszcze jedną bardzo fajną możliwość i fajny dodatek, który nazywa się VM Depot. Są to obrazy, które są przygotowywane przez społeczności na całym świecie, gdzie dowolna osoba może przygotować sobie swój własny obraz, przygotowany na własne potrzeby, no i może je oczywiście sama wykorzystać na swoje cele, ale może również dołożyć swoją cegiełkę do takiej wspólnej bazy. No i w tej bazie, tak jak Państwo widzą też na slajdzie, jest naprawdę sporo gotowych obrazów, to również pokażę Państwu w demo, jak z takich gotowych, prekonfigurowanych obrazów tworzonych przez społeczności skorzystać w Windows Azure. Jeśli chodzi o Azura, to oczywiście maszyny wirtualne tak, jak najbardziej zadziałają, ale to nie wszystko, ponieważ Azure to, jak sama nazwa wskazuje, to już nie jest Windows Azure, jak kiedyś było. Ta nasza chmura nazywa już się Microsoft Azure, bo jak Państwo zobaczą teraz na slajdzie, jest to rozwiązanie i chmura bardzo interoperacyjna, w której można uruchamiać bardzo wiele różnego rodzaju usług, bazujących nie tylko na technologiach Microsoft, ale bazujących na technologiach open source'owych, wspierających bardzo różne urządzenia, czy systemy również z gatunku open source, ale też i języki programowania czy platformy programistyczne bardzo różne. Czy to PHP, czy Java, czy Python, czy Node.js, są to całkowicie wspierane technologie w Azure. Samym Azurem zarządzamy za pośrednictwem przeglądarki, za pośrednictwem portalu, do którego dostęp uzyskujemy po wejściu właśnie na tą stronę manage-windows-azure.com. Jest to portal napisany w HTML-u 5, w związku z tym nie ma najmniejszego problemu, aby na takim portalu, z takiego portalu skorzystać za pośrednictwem na przykład telefonu komórkowego. Mi się czasami zdarzało z niego w ten sposób korzystać, na przykład zatrzymać maszynę wirtualną, abym przestał za nią płacić, bo na przykład w jakimś demo pokazywałem to na komputerze, później zapomniałem ją wyłączyć, nie chciałbym płacić, zamiast uruchamiać komputera, będąc w pociągu, mogę bez problemu uruchomić to na telefonie komórkowym. Mamy również tam takie podstawowe możliwości z zarządzaniem użytkownikami, z płatnościami. To Państwo za chwilę zobaczą w demo. No i może właśnie, żeby już specjalnie nie przedłużać, to zaproszę Państwa do obejrzenia mojego demo działania Windows Azure. Zapraszam. Tak jak wspomniałem wcześniej, aby dostać się do portalu zarządzania Azurem, musimy wejść na stronę manage-windows-azure.com. Po wejściu na tą stronę i zalogowaniu się, dostajemy się do naszej subskrypcji, do naszego konta, gdzie mamy informacje o różnych naszych usługach, które działają w Azurze i jak Państwo widzą w tej chwili tutaj po lewej stronie, tych usług jest całe mnóstwo. My się dzisiaj skupiamy tylko i wyłącznie na tej części dotyczącej maszyn wirtualnych. W jaki sposób zarządzamy tym portalem? Dosyć prosty, przełączamy się pomiędzy poszczególnymi możliwościami tutaj, a tu widzą Państwo wylistowane jakieś wcześniej przygotowane przeze mnie maszyny wirtualne. Natomiast ja chciałbym zacząć od tego, w jaki sposób taką maszynę wirtualną stworzyć. Wybieramy opcję tutaj na dole New, opcję Compute, Virtual Machine i From Gallery. Otwiera nam się kreator, w którym, tak jak wcześniej Państwu mówiłem, mamy prekonfigurowane i przygotowane wcześniej różne systemy operacyjne czy też aplikacje. Jest ich naprawdę, naprawdę mnóstwo. Możemy się pomiędzy nimi poruszać w dosyć wygodny sposób, wybierając tylko określone i interesujące nas kategorie. Ja chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób uruchomić jakiś system serwerowy. Tu na przykład mamy system serwerowy, który jest w wersji Technical Preview. To jest taki odpowiednik Windowsa 10, tylko w świecie serwerowym i może jego spróbujemy sobie uruchomić. Wybieramy w związku z tym ten system operacyjny, ten obraz i przechodzimy do kroku następnego, gdzie nadajemy nazwę temu, tej maszynie wirtualnej. Nazwiemy sobie go Demo MVA. Kolejną ważną rzeczą jest to, że wybieramy sobie rozmiar maszyny wirtualnej, którą chcemy uruchomić. To, o czym Państwu mówiłem, w Azure będziemy płacić za zużycie, za wykorzystanie tych możliwości serwerowych, które daje nam Microsoft. W związku z tym, jak Państwo zobaczą, tych maszyn wirtualnych i ich wielkości jest naprawdę duża ilość i sami decydujemy o tym, jak mocna maszyna będzie nam potrzebna. To, co Państwo lokalnie konfigurowali u siebie w Hyper-V, no wybieraliśmy, ile pamięci chcemy przyznać, ile procesorów. Tu mamy pewne prekonfigurowane maszyny. Chciałbym pokazać Państwu, że możemy taką maszynę uruchomić również na naprawdę wielkiej maszynie, która ma 16 procesorów i 112 GB RAMu. Ta z serii D dodatkowo jeszcze ma szybkie dyski, dyski SSD, które dodatkowo przyspieszają działanie tej maszyny. I ja Państwu pokażę ten przykład działania właśnie na tej gigantycznej maszynie 16-korowej i 112-gigowej. Wybieramy tą maszynę, podajemy sobie nazwę użytkownika, który będzie się logował do tej maszyny, wybieramy sobie hasło. Jeśli ono się zgadza, przepuszczani jesteśmy do następnego kroku. Tu mamy oczywiście informację, czy spełnia ono wymogi skomplikowaności i złożoności. Kolejną rzeczą, którą definiujemy, to jest to, pod jakim adresem ta nasza maszyna będzie dostępna, ponieważ każda maszyna wirtualna, którą tworzymy, dostanie od Microsoftu publiczny adres w domenie cloudapp.net i wybieramy sobie tutaj nazwę. Ta nazwa musi być unikalna w całym Azure. W związku z tym czasami ciężko jest ją dobrać. Jeśli by Państwo zobaczyli demo, prawdopodobnie będzie zajęte, zgadza się. Natomiast demo MVA jest już, jak widać, dostępne. Ta maszyna wirtualna również od Microsoftu dostanie publiczny adres IP, co Państwu za chwilę pokażę. Decydujemy się o tym, w którym data center chcemy umieścić tą maszynę wirtualną. Tak jak Państwu mówiłem, ja sugeruję wybrać Europę, czy to Europę Północną, czy Zachodnią, nieważne. I to, gdzie ta maszyna będzie fizycznie, gdzie będzie lądował jej dysk wirtualny, możemy albo stworzyć sobie automatycznie, albo wykorzystać wcześniej przygotowane miejsce na te obrazy. Pozostałe rzeczy na razie sobie zostawimy, ja o nich opowiem później, chociaż może wspomnę teraz o endpointach. Endpoint to jest informacja o tym, jakie porty będą dostępne z zewnątrz w tej maszynie wirtualnej z całego świata. Domyślnie skonfigurowane są dwa porty, oczywiście możemy je usunąć, ale też i dodać nowe. Na przykład dostępny jest port Remote Desktop po to, abyśmy mogli się podpiąć zdalnie do tej maszyny i otworzony jest również port PowerShell po to, abyśmy mogli PowerShellem zarządzać tą maszyną. Możemy sobie dodać na przykład, ja od razu może to tu zrobię, dodać sobie port HTTP, jeśli chcielibyśmy na przykład w tej maszynie wirtualnej zainstalować serwer www. No to oczywiście będziemy musieli otworzyć ten port HTTP. Ja sobie go dodam, on się domyślnie dodaje na znanych, zdefiniowanych portach, czyli na porcie 80. Przechodzimy do kolejnego kroku. Tu jest taki, w którym możemy sobie wybrać, czy chcemy zainstalować agenta, który później pozwala nam zarządzać tą maszyną wirtualną i ewentualnie dodatkowe rozszerzenia, na przykład gotowy antywirus z oferty tych trzech producentów, albo Microsoftowy, albo Symantec, albo Trend Micro oraz dodatkowe narzędzia do zarządzania. W tej chwili może je sobie pominiemy. To jest ostatni krok. To, co Państwo mogą zauważyć, to to, że w tej chwili ta maszyna demo MVA zaczyna nam się tworzyć. Przygotowywana jest z tego gotowego obrazu Windows Servera Technical Preview i zaczyna być uruchamiana. To, co Państwo mogą zobaczyć i co Państwu chciałbym teraz pokazać, to przygotowana przeze mnie wcześniej maszyna z serwerem Ubuntu, która dostępna jest, do której możemy się zalogować. To, co Państwo mogą zobaczyć, no oczywiście do serwerów Microsoftowych z Windows serwerem czy z Windows klientem będziemy się mogli logować za pośrednictwem protokołu RDP, o tyle do maszyn Linuxowych oczywiście za pośrednictwem protokołu SSH. To, co Państwo mogą zobaczyć w konfiguracji takiej maszyny wirtualnej, tu jest informacja o tym, jak ona sobie zużywa w tej chwili zasoby, te informacje się doładowują, natomiast endpointy to są właśnie te otwarte porty w tej maszynie. Mogą Państwo zobaczyć, że otwarty jest port SSH, port 22 i on przekierowuje w tej maszynie właśnie do tego portu 22. W dashboardzie mogą Państwo zobaczyć podstawowe informacje. Po pierwsze, pod jakim adresem dostępny jest ten serwer. Po drugie, jaki otrzymał on publiczny adres IP, dostępny jest to w tym miejscu, oraz w jaki sposób podpiąć się za pośrednictwem SSH do tej maszyny, jak duża jest to maszyna i kilka innych dodatkowych informacji tu również Państwo znajdą. Podepnijmy się w związku z tym z pośrednictwem SSH do tego serwera na adres evangelista-ubuntu-cloudapp.net. Ja uruchomię sobie PuTTY i Ubuntu, załaduję sobie ten profil, podpina nam się do serwera. Jeśli mogą Państwo zobaczyć, ja w tej chwili podam login do tego serwera, oczywiście hasło i loguje nam się do serwera Ubuntu, który działa na serwerach Microsoft. Zarządzanie odbywa się za pośrednictwem właśnie SSH. Wracając do maszyn wirtualnych, zobaczmy, czy już może nam się uruchomiła. Nie, jest już przygotowana i ona w tej chwili się uruchamia. Dostępna będzie pod tym adresem, który Państwo tutaj widzą, pod tym adresem DNS-owym. W związku z tym wrócimy sobie do tego za chwilę, jak będzie przygotowana, to podłączymy się do tej maszyny wirtualnej. To, co chciałbym Państwu w tej chwili pokazać, to stworzenie takiej maszyny wirtualnej na bazie tego VM Depot, czyli gotowych obrazów przygotowanych przez społeczność. Aby takie obrazy wykorzystać, dostępne musimy sobie stworzyć obraz, pobrać sobie obraz z VM Depot. W sekcji Images mamy opcję Browse VM Depot. Uruchamiając ją, otwiera nam się pewien kreator, który z galerii VM Depot wyciąga nam dostępne obrazy. Te obrazy, które są dostępne, to tak jak tutaj widać, bazujące na określonym systemie operacyjnym, na określonej dystrybucji, przygotowane obrazy, na przykład WordPress na OpenSUSE. Wybieramy opcję, że tak, chcemy WordPressa na OpenSUSE. Wybieramy Data Center, gdzie ma być przechowywany ten obraz. Klikamy OK i on nam się w tej chwili pobiera z serweru VM Depot. To pobieranie jest błyskawiczne. Już w tej chwili się ten obraz rejestruje. Będzie dostępny dla nas za chwilę. Możemy tu wybrać opcję Registrate. Wybieramy sobie nazwę, która nam coś będzie mówiła. Tu już jest ten obraz, link do jego dysku, który został pobrany. No i w tym momencie ten obraz rejestruje się w naszej subskrypcji, w naszym koncie. Jak później z niego korzystamy? W bardzo prosty sposób. Robimy znowu New Compute Virtual Machine from Gallery. I jedyne, co tutaj zmieniamy, to zamiast tych predefiniowanych obrazów, wybieramy opcję My Images. To są już moje obrazy, które sobie zdefiniowałem. Tu w tej chwili dostępne są trzy obrazy. Ten czwarty z WordPressem w tej chwili się rejestruje. On tu za chwilę powinien być dostępny, ale te wcześniej przygotowane przeze mnie, to na przykład może być stack lampowy, czyli Linux, Apache, MySQL i PHP, gotowy, działający na Ubuntu. Ja mogę sobie wybrać opcję jego zainstalowania. Podaję w dosyć prosty sposób te podobne parametry, które wcześniej podawałem, czyli na przykład nazwę demo MVA, lamp, tak sobie go nazwijmy, na jakiej maszynie ma zostać uruchomione, załóżmy na jakiejś 4-korowej z 30 giga RAMu. Podajemy użytkownika, możemy wpisać sobie hasło, za pomocą którego będziemy się logować do tej maszyny, pod jakim adresem ma być dostępna, przez jaki port ma się wydostawać. Sprawdzane jest, czy ten adres jest dostępny. Jest dostępny. I kolejna maszyna w tej chwili nam się tworzy. To, co mogą Państwo zobaczyć, ta w tej chwili się tworzy, ta już nam się uruchomiła. Czyli w tej chwili po kilku minutach jesteśmy w stanie się do niej podłączyć. Wybierając opcję Connect, uruchomi nam się plik RDP. Otwieramy go. Proszeni jesteśmy o zalogowanie się, podając wcześniej zdefiniowany login i wcześniej zdefiniowane hasło. Podłącza nam się zdalny pulpit do tego serwera. Mogą Państwo zobaczyć, że jest to serwer dostępny w publicznej sieci pod tym portem. Jeśli chcą Państwo sprawdzić, być może on po nagraniu tego kursu jeszcze będzie dostępny. Mogą Państwo spróbować się do niego dostać. Login już Państwo znają, hasło można próbować zgadnąć. Za chwilę nam się ten wirtualny pulpit podłączy do tej maszyny. To, co ja chciałbym Państwu pokazać w międzyczasie, to jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to, że dana maszyna wirtualna, poza skonfigurowanymi tymi endpointami, o których mówiłem, czyli poza otwartymi portami, które są zdefiniowane, możemy również wprowadzić pewne zmiany w konfiguracji tej maszyny. To znaczy, możemy zmienić to, na jakiej maszynie będzie ona działała, bo jak się okaże, że na przykład te 16 procesorów i 112 giga RAM-u jest dla nas za duże, możemy sobie to odpowiednio zmniejszyć. Możemy skonfigurować kilka dodatkowych również opcji w tej maszynie. W tej chwili tu, jak Państwo widzą, podłącza nam się zdalny pulpit. To już ostatni krok przed podłączeniem się do tej maszyny. I jak Państwo zobaczą, w ciągu tych powiedzmy 5-7 minut mamy gotową, działającą maszynę wirtualną, co ważne, dostępną z dowolnego komputera na świecie. Jeśli Państwo uruchomiliby w tej chwili, na przykład chciałbym siąść do drugiego komputera i na tym drugim komputerze uruchomić tą maszynę wirtualną, nie byłoby najmniejszego problemu, żebym w taki sposób się do niej podpiął. Jak Państwo widzą, w dosyć podobny sposób się podpięliśmy do lokalnej maszyny wirtualnej. Tu podpinamy się do maszyny, która działa sobie w chmurze Microsoft i jak Państwo widzą, jest to Windows Server, Windows Server Technical Preview konkretnie, działający w Azurze. Uruchamia nam się system serwerowy i jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, że to jest faktycznie ta nasza wielka maszyna, na której wiele rzeczy możemy zrobić, to pod skrótem klawiszowym Windows X i literką Y mamy po pierwsze informację o tym, ile mamy pamięci RAM, że jest to 112 giga pamięci RAM na określonym sprzęcie. Po drugie, dyski podpięte. Dysk podpięty w tym komputerze to jest dysk 127-gigowy i storage tymczasowy. Jeśli Państwo by wykonali te testy i zobaczyli sobie właściwości tego dysku, jest to dysk SSD, bo tak jak mówię, wybraliśmy sobie ten rodzaj maszyny D. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałem Państwu pokazać. W Task Managerze, jeśli zobaczymy sobie więcej szczegółów i performance, zobaczą Państwo, że jest tu 16 wirtualnych procesorów, nawet można sobie to sprawdzić dokładniej. No i mogą sobie Państwo teraz wyobrazić, że na takiej gigantycznej maszynie z 112 giga RAM-u i z 16 procesorami mogą sobie Państwo zrobić coś w danej chwili, co jest Państwu potrzebne, gdzie potrzebna jest Państwu duża moc obliczeniowa i na przykład zapłacić za zużycie tej maszyny tylko przez, nie wiem, 10 minut, tak? Bo możemy ją za chwilę wyłączyć i przestaniemy za nią płacić. Jak wygląda wyłączenie maszyny wirtualnej? W określonej maszynie wirtualnej, tej, którą sobie wybraliśmy, mamy tutaj opcję shutdown i maszyna zaczyna nam się wyłączać i za chwilę przestaniemy płacić za jej działanie. Tu już uruchomił nam się ten system demo MVA Lamp, gdzie możemy sobie zobaczyć to gotowe środowisko. Mamy oczywiście również informacje o tym, pod jakim adresem jest to dostępne i znowu, jeśli uruchomimy sobie PuTTY i podepniemy się do tego adresu na porcie 22, to oczywiście w tym momencie ten serwer będzie już tam odpowiadał i zalogujemy się. Będziemy mieli dostępne gotowe środowisko, to o którym mówiłem, czyli jest to Ubuntu i na nim mamy zainstalowane te aplikacje, które wcześniej były dostępne w tym obrazie. Jest to właśnie Lamp Stack przygotowany przez Bitnami. Możemy sobie przeczytać szczegółowe informacje, co tam w nim jest dostępne. Gotowe środowisko do pracy. To, co jeszcze chciałbym Państwu na koniec pokazać, to dwie rzeczy w samym portalu azurowym. Portal azurowy dostępny pod adresem azure.microsoft.com. Jeśli chcieliby Państwo sami spróbować Azura, to jest możliwość wybrania opcji Free Trial, gdzie możemy zarejestrować się do testów. Dostaną Państwo od nas 150 euro do wykorzystania przez 30 dni. 150 euro całkowicie bezpłatnie do przetestowania tych możliwości, które daje Azure. Jedynym wymogiem w momencie założenia subskrypcji jest podanie karty kredytowej. Ta karta kredytowa nie jest obciążana przez nas, natomiast my ją musimy mieć na wszelki wypadek, gdyby ta subskrypcja faktycznie przekraczała te kwoty. W związku z tym tu mają Państwo możliwość założenia sobie tej subskrypcji testowej. Drugą rzecz, którą chciałem Państwu pokazać w tym portalu, jest tutaj sekcja pricing. Jeśli wybierał sobie Państwo pricing i tutaj opcję pricing calculator i opcję virtual machines, zobaczą Państwo, jak wyglądają ceny uruchomienia maszyn wirtualnych w Azurze. Mogą Państwo zobaczyć sobie teraz, że maszyna wirtualna, którą sobie zdefiniowaliśmy wcześniej, czyli ta maszyna wielka D14 z 16 procesorami i 112 GB RAM-u z dyskiem 800 GB SSD, uruchomienie jednej maszyny wirtualnej będzie nas kosztowało niecałe 2 euro, 1,7 euro za godzinę działania tej maszyny wirtualnej. Maszyny w Azurze rozliczane są co minutę działania, w związku z tym każda minuta, no to jeszcze odpowiedni ułamek tej kwoty będzie. Gdyby ta maszyna działała przez 24 godziny na dobę przez miesiąc, to do zapłacenia będziemy mieli taką kwotę 1300 euro. Natomiast proszę pamiętać, że to jest naprawdę gigantyczna maszyna wirtualna. Jeśli chcieliby Państwo uruchomić maszynę małą, taką, która będzie miała jeden procesor, niecałe 2 giga RAM-u i byłaby to jedna maszyna, to zobaczą Państwo, że za godzinę nie zapłacą nawet Państwo 1 eurocenta. Za miesiąc działania takiej maszyny wirtualnej zapłacą Państwo 49 euro. I to jest maszyna z Windowsem, czyli w ramach działania tej maszyny wirtualnej z Windowsem otrzymują Państwo również licencję na ten system, który tam działa, na ten system serwerowy. Jeśli chcieliby Państwo uruchomić maszynę wirtualną z Linuxem, to mogą Państwo też porównać. Maszyna, załóżmy, taka całkiem spora, 8 procesorów, 14 GB RAM-u, jedna maszyna. Maszyna Windowsowa przez miesiąc będzie kosztowała Państwa $328. Maszyna Linuxowa, taka sama, jedna, będzie Państwa kosztowała 195 euro. Tu oczywiście jest obraz Linuxa bezpłatny. Tu wliczona jest już cena licencji na system operacyjny serwerowy. W związku z tym mają Państwo już też, odpada Państwu kwestia zajmowania się rzeczami związanymi z działaniem tego systemu operacyjnego. Oczywiście są osobne ceny dotyczące na przykład gotowego SQL serwera, gdzie już Państwo nie płacą za licencję tego SQL-a, czy innych rozwiązań Microsoftu i nie tylko Microsoftu. To, o czym mówiłem, gotowy Oracle, który mogą Państwo uruchomić. To jest coś, co Państwo mogą sobie sami sprawdzić na stronie azuremicrosoft.com i do czego Państwa serdecznie zachęcam. Proszę Państwa, gdyby chcieli Państwo więcej dowiedzieć się na temat Azura, ja zachęcam do obejrzenia innych kursów Microsoft Virtual Academy, te dwa, które widać w tej chwili na slajdzie. Przygotowane są na takim poziomie podstawowym o tym, jakie są korzyści dla biznesu oraz jakie są podstawowe cechy Microsoft Azure, gdzie trochę szerzej opisane są te rzeczy, które Państwu dzisiaj powiedziałem i pokazałem. Proszę Państwa, to wszystko w module trzecim Microsoft Virtual Academy, tego naszego kursu. Ja zachęcam Państwa do obejrzenia jeszcze ostatniego modułu, modułu czwartego, gdzie będę chciał podsumować pewne rzeczy i pokazać Państwu kilka ciekawych miejsc, w których można dowiedzieć się więcej na temat tego, co Państwu pokazałem w całym kursie. Serdecznie zapraszam.